Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Rafał Ziemkiewicz, publicysta, pisarz, autor najnowszej książki Myśli Nowoczesnego NDK. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Książki nie czytałem, przyznaję się. Na razie zajrzałem w recenzję, a tam znalazłem takie zdanie i chcę się upewnić, czy pan je napisał rzeczywiście, czy recenzent skłamał. Za najbardziej nikczemną, żałosną i odrażającą karykaturę, jaką rządziła państwem polskim od czasów generała Zajączka, uważa pan Donalda Tuska.
Gwoli ścisłości jest tam użyte słowo kreatura, ale rzeczywiście tak uważam, że rządy Donalda Tuska są tragicznie złe dla Polski i rachunki za to będziemy jeszcze przez wiele lat płacić.
A co się pan tego biednego generała Zajączka tak uczepił? Jak już, to może Kowybuta Wiśniewieckiego.
Generał Zajączek jest tutaj punktem odniesienia dlatego, że był to człowiek, który nie liczył się kompletnie z interesem państwa, które dostał do ręki, które stworzył właściwie książę Adam Czartoryski i które mogło bardzo wiele osiągnąć. Były ogromne szanse do osiągnięcia. Nie chcę się wdawać w wykłady historyczne.
No właśnie,
ale
nie mamy na to czasu.
Ale chodzi właśnie
czasów Królestwa Kongresowego, czyli kraju, kiedy Polska tylko formalnie była monarchią.
Powiedzmy inaczej, należała do potężnego sojuszu, czy do jednego z dwóch bloków wojskowo-politycznych ówczesnej Europy, ale chodzi mi o
Tusk,
człowieka.
Demokratycznie wybrany premier demokratycznego kraju jest pańskim zdaniem zestawialny z
Chodzi mi o człowieka, który zmarnował ogromne szanse. A co do demokratycznego wybrania, wie pan, ja w życiu nie pomyślałem, bo jakby całe życie uważałem, że PRL to, no nie miałem złudzeń co do tego tworu, której się nazwa składał z trzech nazw, bo to nie była Rzeczpospolita, przecież w najmniejszym stopniu nie była ludowa, a i Polska też nie za bardzo. Natomiast nigdy nie sądziłem, że będę mógł coś powiedzieć dobrego o PRL-u. Ale pamiętam, jak w roku 1985 bodajże spadł samolot Ju-62 polskich linii lotniczych LOT w Lesie Kabackim. Specjaliści radzieccy oczywiście natychmiast orzekli, że jest to wina pilotów i w ogóle nie ma co rozważać żadnych innych wariantów, bo piloci zawiedli. I wtedy ten PRL-owski marionetkowy rząd potrafił wymóc na wielkim sojuszniku, chociaż był od niego uzależniony, żeby jednak odbyło się śledztwo, żeby jednak sprawdzono inne warianty. No i okazało się, że to przodująca radziecka technika nawaliła. No więc dzisiaj Donald Tusk, premier kraju wolnego, suwerennego, mało tego należącego do NATO, okazało się, że jest mniej suwerenny niż wicepremier Szałajda marionetkowego rządu PRL-owskiego, bo kwestia jest nie tylko narzędzi, które mamy. Proszę sobie wyobrazić, że Niemcy z jakimś krajem zrobiłyby sobie gazociąg, który by zamknął port belgijski. A gdyby Belgowie zaczęli podnosić jakieś tam nieśmiałe pretensje i to nie na poziomie rządu, tylko ludności, że rząd by przyszedł, no przepraszamy was, no ale to już nam ludzie tu hałasują, to by Niemcy powiedzieli spoko, jak będzie trzeba, to zakopiemy to głębiej. Każdy wie, że jak rura gaz już jest w środku, to się jej nie wda ruszyć, nikt nie zakopie, a poza tym, ale mogą tak obiecywać, no bo żeby zakopać, musiałby ten port zacząć się rozwijać, a żeby się mógł zacząć rozwijać, mówimy o porcie w Świnoujściu oczywiście, to trzeba by tę rurę zakopać. No i takich przykładów właśnie marnowania suwerenności, chociaż formalnie jesteśmy suwerenni, mógł bardzo, bardzo dużo podawać.
Czyli Polska Ludowa pod wieloma względami pańskim zdaniem jest lepsza niż III Rzeczpospolita.
Pod niewieloma względami, ale okazało się, no dla mnie to jest przykład drastyczny, to jest przykład szokujący, no ale no proszę spojrzeć, no Sowieci dwa razy, bo też była wcześniej katastrofa samolotu Kopernik, dwa razy narzucali nam to, że po prostu radziecka technika nie może zawieść. Tu ja nie wiem, co się starzyło w Smoleńsku, zaznaczam, ta książka nie o tym jest. Myśmy się nie mieli odwagi upomnieć, powiedzieć zaraz, a może wasza wieża kontrolna, a może właśnie ten wasz przodujący produkt techniczny sprzed 50 lat nawalił. Po prostu nie. Z góry przyjęto zasadę, na pewno winni są polscy piloci i w ciągu 3 dni zaorano całe lotnisko, zasypano piaskiem, zniszczono ślady, wraku nie ma, skrzynek nie ma. Jest tylko potworna propaganda oszczercza wobec ofiar, oszczercza wobec pilotów, wobec generała Błasika i przede wszystkim obrzucanie błotem tych, którzy mają odwagę pytać, no co tam się do diabła naprawdę stało.
Powiedział pan, że Myśli Nowoczesnego NDK to nie jest apologia narodowej demokracji, ale chce jej pan jakoś przywrócić znaczenie.
Chciałbym, żeby ludzie wiedzieli przede wszystkim, czym była, bo taki czarny stereotyp, który kojarzy narodową demokrację z jakimś rasizmem, obskurantyzmem, z ksenofobią, jest fałszywy. Po prostu kto ma wiedzę historyczną, ten wie, że to jest fałszywe, tylko niewielu ludzi się tym tematem interesowało. Jeśli weźmiemy do ręki dzieła Romana Dmowskiego, którego historyczny ignorant i człowiek nikczemny nazywa dzisiaj hitlerowcem, chociaż Dmowski karierę polityczną skończył właśnie zanim Hitler jeszcze na dobre zaczął. Jeśli weźmiemy na przykład dzieła Dmowskiego, to co on pisze, owszem, też pisze o Żydach, prawda, że pisze przeciwko Żydom, ale jak się przeczyta, co pisze, to przeżywa się szok, bo to jest wszystko zupełnie co innego. Ja wiem w największym skrócie, że tym wezwaniem Dmowskiego, który widział rozliczne sprzeczności interesów między Polakami i Żydami, w jego najbardziej antyżydowskim dziele z 1932 roku, kończy się ono wezwaniem, że czas najwyższy, żeby wreszcie wszyscy, Polacy i Żydzi, i ci nie Żydzi, którzy Żydów popierają, i ci, którzy Żydów nie lubią i zwalczają, żeby wszyscy usiedli przy stole, nie pada słowo okrągły, ale żebyśmy wszyscy usiedli do stołu i wreszcie zdołali sobie wyjaśnić te wszystkie wzajemne pretensje i ustalić jakiś sposób współżycia. No tak to jest, proszę mi wierzyć, proszę sięgnąć po książkę Przewrót Romana Dmowskiego, przeczytać puentę eseju Żydzi w XX wieku i tych bzdur wreszcie przestaniemy słuchać, które się
To po jakie książki Dmowskiego sięga? Dzisiaj obraz Dmowskiego to jest ten gość, co tam w Wersalu był z Paderewskim i coś tam nam załatwił, a poza tym no to jest obóz narodowo-radykalny, falanga, no, to jest wszystko.
Stracilibyśmy dużo czasu właśnie na wyjaśnianie, tylko ja powiem tylko krótko. Proszę Państwa, to wszystko, co słyszycie, jest nieprawdą. Wszystko było zupełnie inaczej.
Ale mamy obóz narodowo-radykalny.
No
dzisiaj,
tak, ale to proszę zaprosić działaczy obozu tego współczesnego obozu narodowo-radykalnego, niech oni mówią o sobie, bo ja nie wiem, nie jestem ich rzecznikiem, natomiast mogę mówić o tym, co to był przedwojenny obóz narodowo-radykalny i znowu, nie była to organizacja jakichś gangsterów, którzy napadali na Żydów, zupełnie co innego. Profesor Henryk Muszyński napisał taką grubą, piękną historię ONR-u, którą też jak się czyta, nikt, żaden historyk nie znalazł jednego punktu przyczepienia, żeby cokolwiek tam zanegować, a jak się to czyta, no to znowu ma się to uczucie, o Jezu, no to jest zupełnie co innego. I trochę, proszę Państwa, w innych sprawach, jak mówię, moja książka ta najnowsza nie jest o historii, jest o współczesności, o naszej gospodarce, o naszej niemożności dzisiaj, o tej naszej fatalnej polityce i fatalnych rządach i przede wszystkim o tym, dlaczego się w Polsce tak trudno żyje, dlaczego jak ktoś ucieknie na zachód, to ma wrażenie, jakby mu 3 pudy ołowiu, prawda, od nóg nagle odpadły i od rąk, bo się dużo łatwiej ruszać. O tym wszystkim przede wszystkim w tej książce piszę i tym chcę Państwa zainteresować. No ale jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o wszystkie sprawy, właściwie żyjemy trochę w takim matriksie, no. Że się odwołam do sławnego filmu science fiction. No, telewizja, czy w telewizję rozmaite, tak zwany taki stereotyp medialny, wytwarza się błyskawicznie coś, co często nie ma absolutnie nic wspólnego z prawdą. I trzeba być krytycznym wobec tego. No, trzeba, jeżeli się coś słyszy, zapytać, czy na pewno, a dlaczego, a skąd źródło tej informacji, bo często jesteśmy karmieni jakimiś rzeczami, które w ogóle nie mają miejsca. No, siedzą panowie w studiu TVN24 i pół godziny dyskutują o jakichś słowach, że ktoś coś powiedział i jakie co z tego wynika. Przeważnie się wynika z tego, że Kaczor jest wstrętny, ale jak się sięgnie do źródła, co ma ktoś chwilę czasu, weźmie komputer, odpali internet i zajrzy, to się okaże, że ten ktoś powiedział zupełnie co innego i w ogóle chodziło o co innego i cała ta dyskusja jest od czapy.
No jest w normalnym społeczeństwie jest tak, że ja sobie oglądam albo czytam to, co mówią, że Kaczor jest wstrętny, po czym wezmę sobie Ziemkiewicza i przeczytam, że Tusk jest wstrętny i sobie wtedy wyrabiam obraz tak mniej więcej pośrodku.
No
tak?
I bardzo proszę, tylko ja piszę, dlaczego uważam, że, znaczy nie piszę, że jest wstrętny, natomiast piszę, dlaczego uważam, że są to najgorsze rządy, jakie mieliśmy od lat 20, jakie zaniechania zostały popełnione, jakie szanse tracimy, co wcale z czego nie wynika, że twierdzę, że Jarosław Kaczyński jest w związku z tym ideałem jakimś, albo że jest dobry. Wolałbym, żeby kto inny kierował partią opozycyjną, ale też wyjaśniam dlaczego. Ja staram się być konkretny, no wydaje mi się, że to jest jedyny sposób obrony przed taką histerią, która jest rozpętana, że każdy musi być po jednej albo po drugiej stronie i wszyscy mamy się wzajemnie nienawidzić, nawet w rodzinach, jak siadamy do stołu, żeby pada jakieś hasło o polityce, to żebyśmy się kłócili. Mówmy o konkretach, mówmy o interesach.
No, ale pan podaje pewną receptę w tej swojej książce. To też jest o tyle sympatyczne, że tam nie jest tylko diagnoza, ale i recepta. Pańska recepta to 4 godziny na rzecz lokalnej ojczyzny w tygodniu, tak?
4-5 godzin w tygodniu na rzecz dobra wspólnego. Jakkolwiek, co kto może robić, nie wiem, w stowarzyszeniu właśnie lokalnym, kulturalnym, w środowisku swoim zawodowym, gdyby tak 1 000 000, 2 000 000, a jeszcze najlepiej 10 milionów Polaków tak jak Amerykanie, bo ja to z Ameryki przywiozłem, prawda, tę zasadę, że 4-5 godzin w tygodniu trzeba poświęcać na jakąś pracę społeczną. Gdyby miliony Polaków tak robiły, to nie można by nas tak łatwo rozgrywać i pozbawiać tego, co nam się należy. To byśmy byli w stanie się upomnieć o przyzwoite usługi publiczne, o redukcję biurokracji, o to, żebyśmy nie byli dojeni po prostu przez jakieś całe rozległe warstwy mandaryńskie, które niczego nie tworzą, niczego nie produkują, a my ich musimy utrzymywać. Bo dopóty można z nami zrobić wszystko, kiedy każdy siedzi w swojej chałupie, każdy myśli tylko o tym, co może zgarnąć pod siebie i każdy myśli, że byle ja sam był cwany, byle ja to jestem cwany, ja sobie jakoś rozegram, to ja się tutaj, co prawda, tu mnie trochę łupią, ale ja za to coś nakręcę, coś tam wykombinuję, tutaj nie napiszę, tu wezmę bez faktury, tu pokombinuję. No to, żeśmy dali się do takiego stanu zepchnąć, jest właśnie przyczyną wszystkich tych naszych problemów, które odczuwamy i wszyscy ekonomiści mówią, dopiero je zaczniemy odczuwać w nadchodzących miesiącach.
No ma pan dość idealistyczny obraz tych małych społeczności i tych stowarzyszeń, bo niektóre to też są dziwne dosyć twory.
Ja mówię, to nie ufać. Ja bardzo lubię, jak już powiedziałem o Amerykanach, ja bardzo lubię to, że oni są nieufni. Oni są bardzo nieufni wobec władzy. Rząd zawsze podejrzewają swoich polityków, podejrzewają wszystko, co najgorsze. Tylko będąc pod tym względem bardzo podobni do Polaków, oni wyciągają zupełnie odwrotny wniosek. Skoro nie ufamy władzy, to my ją musimy kontrolować. A kto w Polsce pójdzie na przykład do Rady Gminy i poprosi o rozliczenie? Każdy z nas, obywatel, ma prawo wejść wszystkie rachunki. Jest ustawa o informacji publicznej. Tak jest, dawać mi tu i proszę bardzo, i kto się zbierze z sąsiadami, żeby pójść pytać zaraz, dlaczego firma, która sprząta ulicę, sprząta je dwa razy drożej niż to jest cena rynkowa i dlaczego to jest firma szwagra pana prezesa czy kogoś takiego. No, to jest pierwsza podstawowa rzecz, która u nas szwankuje, że nie ma tej kontroli społecznej nad prezesem spółdzielni mieszkaniowej, nad gminą, nad środowiskiem zawodowym, nad tym, kogo się starzy wysyła. No, tyle mamy, ile sobie jesteśmy w stanie wydrzeć i wywalczyć, a my nie ufamy władzy i zamiast takiego amerykańskiego wniosku wyciągamy z tego wniosek odwrotny, taki pańszczyźniany. A, to oni wszyscy tacy sami, chodźmy się napić. Lepiej się w nic nie angażować, lepiej to wszystko olać, na żadne wybory nie chodzić, do żadnych stowarzyszeń nie nadawać, bo zawsze nas ktoś wydudka, bo my jesteśmy głupie, ciemne chłopstwo i każdy zawsze, każdy cygan i każdy ekonom zrobi z nami, co chce.
Pan Rafał Zienkiewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.